Popołudnie Wnet.
To jest Popołudnie Wnet, jest godzina 16.14, przy mikrofonie Adrian Kowarzyk, przed chwilą utwór Flexin Diesel AP, a z nami jest już pani Agnieszka Kister, dyrektor Departamentu E-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani dyrektor, w tym tygodniu tak naprawdę obchodziliśmy Dzień Babci, Dzień Dziadka. Z tej okazji Ministerstwo Zdrowia przygotowało poradnik dla seniorów, którego celem jest ułatwienie korzystania z internetowego konta pacjenta. No to w takim razie, czym jest to internetowe konto pacjenta? Co się w nim znajduje? Co można uzyskać?
Internetowe konto pacjenta jest bardzo fajnym rozwiązaniem dla wszystkich osób, które korzystają z usług zdrowotnych, bo w tym jednym miejscu...
Czyli wszystkich praktycznie.
Czyli w zasadzie wszystkich z nas, ponieważ w jednym miejscu mamy wszystkie ważne informacje. Mamy informacje o naszych receptach, elektronicznych skierowaniach, historii leczenia. Możemy złożyć w tej chwili nawet deklarację wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Możemy mieć dostęp też do ulotek o lekach i wielu, wielu różnych cennych informacjach, które no myślę, że każdy z nas na co dzień szuka różnych informacji związanych ze zdrowiem, z profilaktyką, z nie wiem, objawami chorób i to wszystko staramy się w tej chwili zamieszczać na portalu pacjent.gov.pl no w taki sposób, żeby też te informacje pochodziły z wiarygodnych źródeł.
No właśnie, Ministerstwo Zdrowia stara się też dotrzeć do ludzi starszych, aby też mogli w ten sposób korzystać z tego. Tym sposobem powstał choćby ten poradnik dla seniorów, a są może jakieś statystyki a propos tego, ilu seniorów korzysta w ogóle internetowo z tego narzędzia?
No oczywiście z samego internetowego konta pacjenta
ponad milion pacjentów,
tak, w tej chwili jest to no, prawie 1 300 000 aktywowanych kont, czyli gdzieś tam jeszcze no, jesteśmy na początku drogi, ale te takie przyrosty, które obserwujemy na początku roku no, są optymistyczne i myślę, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy ta liczba użytkowników znacząco wzrośnie i pewnie oczywiście samo internetowe konto pacjenta jest bardziej popularne wśród osób, które gdzieś tam te kompetencje cyfrowe mają w miarę rozwinięte. W takim podstawowym oczywiście zakresie, no ale korzystają ze smartfona czy z komputera. Natomiast IKP ma w sumie też taką fajną funkcjonalność, że można tam upoważnić inną osobę, czyli na przykład, nie wiem, wnuczka, córkę, do tego, żeby gdzieś tam tymi danymi i tym kontem zarządzać. A poza tym cała ta rewolucja, która się w tej chwili dzieje, cyfrowa rewolucja w zdrowiu, jest tak wymyślona, żeby i zarówno osoby, które są bardzo otwarte na wszystkie takie nowoczesne, szybkie rozwiązania, mogły właśnie sprawnie korzystać szybko z usług zdrowotnych i w nowoczesny sposób, ale też osoby, które są bardziej tradycyjne, niekoniecznie chciałyby jakoś tak istotnie zmieniać to, w jaki sposób w tej chwili ta wizyta u lekarza się odbywa, mogą nadal wyjść tak naprawdę z gabinetu z kartką papieru i mieć wszystkie takie informacje, które miały do tej pory też na papierze.
No właśnie, bo minister szumnie zapowiedział, tak jak tutaj pani wywołała, tematy e-rewolucji, prawdziwej e-rewolucji. No to na czym polega ta e-rewolucja? Jej częścią na pewno są e-recepty, o których za chwilę też bardziej porozmawiamy. No ale co to jest ta e-rewolucja właściwie?
No myślę, że to jest taki zbiór, cały pakiet różnych rozwiązań, które w tej chwili się już dzieją. Mamy, jak pan tutaj wspomniał, już działającą w całym kraju receptę. Mamy skończony pilotaż e-skierowania i tak naprawdę za rok o tej porze będziemy już rozmawiać też o tym, że każdy z nas wychodzi z gabinetu z takim elektronicznym skierowaniem. Mamy też właśnie
elektronicznym, czyli jakim? Czyli, że ono jest zapisywane na konto na koncie internetowym,
tak,
indywidualnym, a papierek nadal też dostajemy?
Papierek będzie też tylko dla chętnych, czyli dokładnie to jest tak samo jak za receptą. Można wyjść zupełnie bez niczego z gabinetu, można wyjść dalej z kartką papieru, w zależności od tego, jakie tutaj są preferencje pacjenta w tym zakresie. Mamy również w tej chwili taki dosyć zaawansowany już proces przechodzenia na w ogóle elektroniczną dokumentację medyczną. I za chwilę, czyli też za rok, ona będzie mogła być też elektronicznie wymieniana, czyli już w końcu skończy się takie rozwiązanie, gdzie ten pacjent, który często gdzieś tam korzysta tutaj ze specjalisty, tu jest u swojego lekarza rodzinnego.
I słyszę, proszę mi donieść te dokumenty,
proszę tam pojechać do tego szpitala, dokładnie to wszystko kosztuje, wymaga czasu. No, osoby chore no, niekoniecznie chyba powinny się zajmować wchodzeniem w rolę, nie wiem, kuriera. W związku z tym te wszystkie nowe rozwiązania już skończą z tymi praktykami i tak naprawdę placówki medyczne będą między sobą wymieniać tą dokumentację w pełni elektronicznie, czyli to no, wręcz polegać będzie na tym, że jeżeli lekarz będzie chciał mieć dostęp do naszych danych, to wciska przysłowiowe Enter i za chwilę już wszystko widzi. Oczywiście to też jest tak, że nie chcemy tutaj żyć w świecie Wielkiego Brata, więc ta możliwość będzie działała wtedy, kiedy pacjent sam na to się zgodzi, upoważni, na przykład poprzez internetowe konto pacjenta konkretnego lekarza, żeby on mógł mieć dostęp do tych wszystkich danych.
Czyli ułatwiamy, najkrócej mówiąc, ułatwiamy, skracamy drogę.
Ułatwiamy, skracamy drogę, poprawiamy jakość leczenia, bo jeżeli lekarz widzi różne informacje, na przykład widzi, jakie leki już bierzemy, mamy od innych lekarzy, jest w stanie przewidzieć jakieś negatywne interakcje.
Czyli też ograniczono pole do oszustw również.
Do oszustw również, do tego, żeby ta terapia, która jest nam przypisywana, była bardziej trafna, no bo lekarz właśnie ma szersze spojrzenie na to, co tam się dzieje z naszym zdrowiem. I tutaj szczególnie myślę te osoby starsze, o których pan wspominał, są dobrym przykładem, bo to jest taka grupa społeczna, która no, dosyć intensywnie korzysta z usług wielu lekarzy i do tej pory było tak, że w zasadzie oni między sobą, znaczy lekarz nie widział tak naprawdę, jakie decyzje podejmował jego kolega czy koleżanka, a też trudno od pacjenta wymagać, żeby on pamiętał wszystkie leki, które przyjmuje, diagnozę i chodził z jakąś wielką dokumentacją.
Takie przypadki też się zdarzały, bo musiały.
Jasne,
to było wymuszone.
Jasne.
Dobrze, a wróćmy jeszcze do tych e-recept, czyli rozumiem, że dzisiaj to może już nie, ale w poniedziałek rano idę do lekarza, dajmy na to, jeżeli uda mi się od razu zapisać, dostaję receptę, czyli de facto mogę sobie wejść na konto internetowe, mogę sobie sprawdzić, co tam było. Czy jaka jest różnica pomiędzy tą receptą a zwykłą receptą? Jest jakiś inny okres czasu na jej użycie?
On jest ona dłużej ważna? Jeżeli lekarz podejmie taką decyzję, to taka recepta może być ważna nawet rok. Standardowa recepta, w tym ta papierowa, jest ważna 30 dni, więc to jest no, znacząca różnica, więc szczególnie przy osobach, które mają różnego rodzaju choroby przewlekłe, nie muszą bardzo często spotykać się z lekarzem, a jednocześnie przyjmują cały czas leki, no mogą dostać receptę, mogą, co też istotne, nie muszą od razu kupić tych leków na cały rok, co też często może się wiązać z jakimś tam sporym wydatkiem, tylko mogą sobie sukcesywnie realizować tą aptekę na przykład co miesiąc, co dwa miesiące, w zależności od swojej decyzji.
Czyli na przykład dojdziemy do tego, że taka osoba chora przewlekle nie będzie musiała co miesiąc, dajmy na to mówiąc, tak, zawracać głowy lekarzowi i wydłużać kolejek, tylko po prostu sobie kliknie i wygeneruje kolejny raz ten swój lek, swoją receptę. Tak,
no,
czy dobrze
nie
to rozumiem?
Niczego generować.
Samo się generuje.
To się wszystko tak dzieje poza nami. Trzeba tak naprawdę tylko pamiętać, mieć kod, taki czterocyfrowy kod, który dostajemy na przykład SMS-em, albo wystarczy też się posłużyć wydrukiem informacyjnym, informacją, którą dostajemy na maila. Tutaj też tych możliwości jest kilka.
No to może jakaś garść statystyk. Gdzieś przeczytałem, że bywają momenty, w których w ciągu sekundy wystawionych jest nawet 50 tysięcy, o ile się nie mylę, recept. To zaskakujące, co wysokie liczby.
Tak, te liczby są wysokie. Ja tak dosyć intensywnie gdzieś tam staram się próbować to rozwiązania i co chwila sprawdzam te statystyki i naprawdę to się zmienia w zasadzie z dnia na dzień. Te przyrosty są coraz większe. W tej chwili dziennie wystawianych jest już prawie 2 miliony recept, czyli zdecydowana większość wszystkich recept wystawianych w kraju jest już elektroniczna i to jest naprawdę coś takiego wow, bo porównywaliśmy się też do innych krajów. I,
no właśnie, jak to jest w innych państwach?
I w innych krajach albo tego nie ma, albo to już istnieje, ale wdrożenie recept 8 lat, 13 lat.
A u nas ile trwało?
A u nas trwało rok.
A ile kosztowało?
Trudno podać taką konkretną kwotę, ponieważ recepta jest elementem takiego dużego projektu związanego z platformą e-zdrowie. Cały ten projekt to jest oczywiście kilkaset milionów złotych, natomiast tych elementów składających się na ten koszt jest bardzo dużo, więc oczywiście tutaj ta kwota byłaby znacząco niższa, a zysk też taki finansowy za chwilę związany z tym, że no, system nam się uszczelnia, ochrony zdrowia, że możemy efektywniej leczyć ludzi, to myślę, że w dosyć krótkim okresie czasu tak naprawdę nastąpi zwrot z tej inwestycji.
Jeden na pewno z problemów, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, są kolejki. Czy kolejnym krokiem tej e-rewolucji jest skrócenie czasu stania w kolejkach, czy wręcz częściowo wyeliminowanie tych kolejek? Będzie można się zapisać przez internet?
Tak, myślę, że tutaj przede wszystkim o dwóch rzeczach trzeba powiedzieć, czyli o tym e-skierowaniu, o którym już wspominałam, które już jest w tej chwili wdrażane i za rok będzie powszechne, ponieważ ono zapobiegnie takim sytuacjom, w których pacjent zapisuje się w wiele miejsc jednocześnie, więc blokuje te kolejki i przez to inni pacjenci mają utrudniony dostęp, ale też z kolei właśnie nie będzie musiał dostarczać oryginału, tak jak to jest w tej chwili, więc jest też szereg korzyści takich niezwiązanych z samym kolejkami. Natomiast co do zapisywania się, to jest kolejny element tej rewolucji elektronicznej, o której rozmawiamy. Chcemy w kolejnym takim rozdaniu środków unijnych przede wszystkim
skupić
się...
Czyli mówimy o jakich latach?
To jest okres od 2021 roku, czyli też tak naprawdę za chwilę.
Czyli może za rok będziemy mogli się zapisać do lekarza przez internet?
Myślę, że za rok jeszcze nie, ale za rok zaczniemy budować to rozwiązanie. I
ale idzie nam szybko budowanie rozwiązań.
Tak,
maksymalnie
tak,
rok i będzie zbudowane, rozumiem.
No ja mam nadzieję, że rzeczywiście gdzieś za mniej więcej 2 lata już będzie możliwość takiej e-rejestracji działającej w internetowym koncie pacjenta. I to jest o tyle fajne, że co prawda w tej chwili już kilka placówek, czy nawet... 10% placówek w Polsce w tej chwili oferuje taką usługę elektronicznej rejestracji, ale to wymaga od każdego z nas wejścia na stronę internetową, każdej placówki, poszukania sobie lekarza, wizyty, założenia konta. A tu mówimy o rozwiązaniu, że wchodzimy na nasze konto internetowe, wpisujemy na przykład znajdź mi kardiologa w promieniu 10 kilometrów, dostępne wizyty w ciągu tygodnia, pojawia nam się lista, pojawia nam się mapa, klikamy, zapisujemy
mapa dojazdu
się
nawet.
No, myślę, że też.
No to wspaniale. W takim razie, czy to się wiąże częściowo jakoś z zapowiedziami pana wiceministra Łukasza Szumowskiego, który zaznaczył, że resort zdrowia stara się ukierunkować, może inaczej, żeby było płacenie za efekt zdrowotny. Czy jakoś to się wpisuje w ten system?
Myślę, że te wszystkie rzeczy, które budujemy związane z cyfryzacją ochrony zdrowia, z informatyzacją, są oczywiście komplementarne i poniekąd są niezbędne do tego, żeby rzeczywiście móc budować zaawansowane algorytmy, wdrażać rozwiązania, które poprzez analizę takich dużych zbiorów danych są w stanie rzeczywiście w bardziej złożony sposób weryfikować pewne efekty i budować na nich później na przykład systemy finansowania. Na pewno jakość jest tym aspektem rzeczywiście, który jest bardzo istotny w ochronie zdrowia i powinniśmy na tyle modyfikować system, żeby rzeczywiście finansowanie szło w parze z jakością, bo na tym tak naprawdę chyba nam wszystkim zależy.
Na tym nam zależy. Mówiła pani o tych algorytmach. Czy to będą jakieś nowe, zaawansowane, samouczące się algorytmy, czy to już zbyt duże szczegóły techniczne, aby panią o to pytać?
No myślę, że na pewno dążymy do wdrażania wszelkich rozwiązań związanych z tak zwaną sztuczną inteligencją, również w zakresie takich rozwiązań właśnie na poziomie centralnych systemów, które analizują dane i na przykład wykorzystują je na potrzeby finansowania świadczeń, ale też myślimy o korzystaniu z rozwiązań sztucznej inteligencji w takich obszarach, które są właśnie ważne dla każdego z nas, czyli też mam nadzieję, że za te 2-3 lata w internetowym koncie pacjenta bardzo nam się rozwinie ta część związana z profilaktyką, z promocją zdrowego trybu życia. Myślimy o tym, żeby zbudować takie rozwiązania, które będą profilowały informacje kierowane do każdego użytkownika, tak żeby mu podpowiadać, co konkretnie w przypadku na przykład jego wieku, jakichś tam schorzeń, nie wiem, masy ciała, warto byłoby poprawić w swoim stylu życia, żeby to zdrowie było lepsze, gdzie są dostępne na przykład bezpłatne badania profilaktyczne, które warto, żeby sobie przeprowadzić. Także myślę, że sztuczna inteligencja w ogóle jest takim tematem z bardzo dużym potencjałem.
To jest bardzo ciekawe to, co pani mówi. Czyli popuśćmy trochę wodze fantazji. Wyobraźmy sobie, że jest rok 2030. Mamy tak zwany smartwatch, który na przykład przesyła informacje do Narodowego Funduszu Zdrowia, że mamy zbyt wysoki cukier. I ona mówi, że warto by było się zapisać do lekarza i automatycznie jesteśmy zapisani przez algorytmy do lekarza. Czy to jest możliwe?
Teoretycznie jest to możliwe.
A czy idziemy
oczywiście
w tym kierunku?
To są zawsze takie obszary, w których trzeba wyważyć pomiędzy tym, żeby rzeczywiście dostarczać jakichś takich fajnych informacji, narzędzi i takich ułatwień, ale też nie w taki sposób, żebyśmy mieli wrażenie, że każdy aspekt naszego życia jest gdzieś tam śledzony, monitorowany i wykorzystywany.
A dla naszego dobra?
Tak, ale znalezienie tego balansu pomiędzy gdzie to jeszcze jest dla naszego dobra, a gdzie zaczyna się handlować naszymi danymi jest zawsze oczywiście jakimś takim wyzwaniem. Natomiast są już przykłady bardzo fajnych rozwiązań, które się na świecie sprawdzają. Myślę, że będziemy z tych dobrych wzorców chcieli korzystać. Budujemy też w tej chwili aplikację mobilną internetowego konta pacjenta, czyli nawet żadne tutaj smartwatche nie będą potrzebne, bo prawie każdy z nas ma w kieszeni telefon i jakby to konto i różne rozwiązania, które się tam pojawią, będą mogły być przy nas cały czas.
Ostatnie pytanie, bo mówiła Pani o tych rozwiązaniach płynących z zagranicy. No tam na przykład, co fajnego Ministerstwo Zdrowia podpatrzyło za granicą, jeżeli chodzi o takie interaktywne różne rozwiązania?
Zaczęliśmy mocniej się przyglądać tego, co jest wdrażane przez NHS, czyli Wielką Brytanię, bo rzeczywiście tam właśnie takie zindywidualizowane rozwiązania w zakresie profilaktyki bardzo dobrze się sprawdzają. Też różnego rodzaju boty, które są w stanie nam udzielić różnych podstawowych informacji i odciążyć lekarzy od zajmowania się różnymi takimi mniej skomplikowanymi przypadkami. No i przede wszystkim cały obszar związany z telemedycyną, czyli takim udzielaniem świadczeń na odległość, konsultacjami, ale także wykorzystywaniem urządzeń medycznych, które też mogą wykonywać często bardzo skomplikowane zabiegi, pomimo tego, że lekarz jest w zupełnie innej lokalizacji. I to jest coś, do czego na pewno dążymy.
Czyli jutro jest dziś, można powiedzieć. Super. Tak. Dziękuję serdecznie. Moim Państwa gościem była Pani Agnieszka Kister, dyrektor Departamentu E-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia. I mamy ten utwór Mysłowic. Ja słyszałem, że lubi Pani ten zespół, a jaki utwór najbardziej Pani lubi?
No właśnie ten, który za chwilę usłyszę.
Czyli Długość dźwięku samotności. Dziękuję.